ale także też to bierze udział w całym zbawieniu, w tym wszystkim, co się dzieje. I co więcej, to jest też tak, że żadne cierpienie nie jest bez sensu. Ono czasami może nam się takim wydawać, ponieważ zawsze, gdy przychodzi ten trud cierpienia, mamy to poczucie, że jesteśmy w tym bardzo sami, osamotnieni. Ale nie jesteśmy sami. Jest z nami Chrystus. I On nieustannie także z nami podejmuje ten krzyż i idzie. Pomaga nam powstać i walczyć dalej. Zawsze po fragmencie Ewangelii też skupimy się na jednej postaci. Świętym, czy też kandydacie na ołtarze. Aby też zobaczyć, jak ci ludzie właśnie w łączności z Chrystusem cierpiącym potrafili wziąć swój krzyż, nie poddać się. I z tego krzyża, z tego doświadczenia bliskości Chrystusa czerpać siły, by iść dalej. Z Ewangelii według świętego Marka. A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, ja tymczasem się pomodlę. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę. I rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Wiemy, że Syn Boży stał się człowiekiem tak absolutnie do końca. O tym przypomina dzisiejsza Ewangelia, gdy słyszymy o kuszeniu Chrystusa, że to nie zostało mu oszczędzone, ale także w tych ostatnich godzinach przed rozpoczęciem się tych tortur i tego sfingowanego procesu, Jezus także doświadcza trwogi. To jest tak wielkie, tak mocne doświadczenie strachu, lęku, stresu, że też poci się krwawym potem. Jest bardzo bliski śmierci. Dzieje się tak, no bo cierpi także za nas. Ale zobaczmy, tak bardzo po ludzku, On też w tym momencie się po prostu boi. Ileż razy chcieliśmy nasz krzyż porzucić, ileż razy chcieliśmy się w ostatniej chwili wycofać, wiedząc, że czeka nas trudne doświadczenie, ciężka operacja, czy też cierpienie naszych bliskich. Ileż razy wszystko byśmy oddali, żeby ten kielich goryczy od nas oddalić. Zobaczmy, Chrystus też się o to modli. Po ludzku nie chce cierpieć, ale wie, że jest w tym głębszy zamysł i że jest to wolą Jego Ojca. I pomimo tego lęku mówi: lecz nie jak ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Pozostać wiernym do końca. Otóż chciałbym tu wspomnieć dzisiaj świętego Tomasza Morusa, człowieka, który się urodził w 1478 roku w Londynie, więc czas dosyć odległy. I wyrastał w kancelarii królewskiej, więc też będąc w takim otoczeniu, jakoś siłą rzeczy jego kariera była zaplanowana. Studiuje w Oksfordzie, tam też zaprzyjaźnia się z Erasmem z Rotterdamu i też myśli o zakonie. I wstępuje do kartuzów, jeden z bardziej surowych zakonów. I po 4 latach przez modlitwę i rozmyślania dochodzi do wniosku, że owszem, Chrystus chce go mieć blisko siebie, ale niekoniecznie w zakonie. Jego droga jest zupełnie gdzieś indziej. I przed złożeniem ślubów występuje, żeni się, rodzą mu się 4 córki i niedługo potem żona umiera. Jest to prawdziwym ciosem dla niego, ale mimo wszystko robi cokolwiek tylko może, aby zadbać o swoje dzieci i też, żeby jego dom był miejscem, gdzie ludzie mogą przyjść. I tak jak był król, który był tym najważniejszym w państwie, to on jako kanclerz królewski jest tym, który tych ludzi jakoś przyciąga. U niego się bywa, u niego się rozmawia, gości się, ma otwarte serce dla wszystkich ludzi. Jest bardzo ciepłym, normalnym, pogodnym człowiekiem. No i tak ta jego kariera idzie dalej. Córki powoli wydaje za mąż, za dobre partie. I okazuje się, że jednak król ma pewien problem. Ponieważ chce się rozwieść po 17 latach. Nie ma syna, to ów ten król Henryk VIII i chce unieważnić małżeństwo. Więc prosi papieża o ten taki akt. Papież sprawę bada, odmawia, mówi, że to w tym przypadku jest niemożliwe. A król idzie w zaparte, bo już ma następną kobietę. No i niejako wymusza na najbliższym swoim otoczeniu uznanie takiego aktu, że to on jest głową kościoła w Anglii. Czyli chodzi o zerwanie łączności z papieżem. Jedynie z duchowieństwa biskup John Fisher się sprzeciwia, a Tomasz Morus, nie chcąc przyłożyć ręki do podziału kościoła, zrzeka się swojego urzędu. Z jednej strony chce być lojalny wobec króla, z którym się przyjaźnił. Z drugiej strony nie chce popaść w ekskomunikę. I dlatego też nie chce jakoś też stanąć za tymi zmianami. Wycofuje się. I gdy w 1534 zapada ten akt supremacji, oficjalnie król zostaje ogłoszony głową kościoła w Anglii, więc wtedy faktycznie następuje zerwanie jedności z Rzymem. Poddani muszą uznać króla za swojego właśnie najwyższego zwierzchnika kościoła. Jest alternatywa. Albo to zrobisz, albo czeka cię śmierć. I tu w tym momencie Tomasz Morus już się nie może wycofać. Bo jest pewnym autorytetem. Ludzie patrzą na niego i on mówi, nie, ja tego nie podpiszę, nie złożę tej przysięgi. Wtrącają go do więzienia, do twierdzy Tower. I tam też od razu dostaje zapowiedź, jak ten wyrok śmierci będzie wyglądał. Że będzie ćwiartowany, że będą wywlekane jeszcze za jego życia wnętrzności. Dostaje taki straszny opis i zostawiają go samego. A jednocześnie dają mu alternatywę. Jeśli złożysz ten podpis, tę przysięgę, wszystko będzie wycofane. No i tak siedzi w tym więzieniu i rozmyśla. Przychodzą do niego znajomi, księża, przychodzą też do niego ludzie z rodziny i namawiają go, mówią, słuchaj, złóż ten podpis, zrób to dla formalności, a w środku dalej zachowaj łączność z papieżem. I on się broni, ale przecież to będzie kłamstwo. To będzie tylko na pokaz. Ilu ludzi zgorszę, a ilu też spowoduje z nimi to, że pójdą za mną i też zbłądzą. I wtedy też, gdy tak zostaje sam w tym doświadczeniu, widzi, że wielu ludzi koło niego przychodzi, ale go nie rozumie. I bierze Ewangelię do ręki, zaczyna czytać i trafia na fragment o konaniu Jezusa w Ogrójcu. I widzi, jak nasz Pan też przygotowuje się na śmierć. Czeka go coś bardzo trudnego. Niezwykle się bardzo mocno boi. Bierze ze sobą tych trzech apostołów, najbliższych mu, Piotra, Jakuba i Jana. I chce, by mu towarzyszyli. A oni go nie rozumieją. I widząc to, że Jezus mimo tego lęku potrafi wytrwać do końca, to mu dodaje pewnej otuchy. Coś się w nim zmienia i nabiera też pewnej pogody ducha, że zaczynają ludzie do niego przychodzić, by go namówić na ten podpis, na tą tylko pewną fasadę zachowania, on zaczyna tych ludzi jakoś podnosić na duchu. I tak naprawdę to on ich utwierdza w wierze. Po 15 miesiącach zostaje na niego wykonany wyrok śmierci. Dokładnie 6 lipca 1535 roku zostaje tylko ścięty, nie jest torturowany. Gdy był jubileusz chrześcijaństwa, wielki jubileusz roku 2000, wtedy, gdy była pielgrzymka przedstawicieli rządów i polityków do Rzymu, Jan Paweł II ustanowił go patronem polityków. Pokazał go jako tego, który jest przykładem, jak należy się w tym skomplikowanym świecie zachowywać, poruszać. Mówił o tym, że bardzo często dzisiaj dominują gdzieś korzyści. Myśli się o sondażach, o kolejnych kadencjach, a przecież także w tej pracy polityka potrzebny jest prymat sumienia. I co więcej, Często, gdy udzielamy komuś poparcia, też powinniśmy myśleć o ludziach sumienia, a nie tylko o sprawnych zarządcach. Tomasz Morus, kiedy szykował się na śmierć, wiedział, że musi zostawić jakieś słowo, żeby też przekazać coś innym. Jako ostatnie słowa zapisał: ufam, że każdy człowiek powinien postępować w zgodzie ze swoim sumieniem i byłbym wam wdzięczny, gdybyście mi pozwolili postąpić zgodnie z moim sumieniem.